Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie.
Chwała Bogu. To jest dobry czas, kiedy możemy tak jako Kościół razem trwać w modlitwie, w Jego obecności. I kiedy dzisiaj tutaj brat Mateusz, prowadząc pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, mówił o chodzeniu w światłości, taka myśl dotknęła mocno mojego serca, że jeżeli chcemy ciągle się o coś wywracać i ciągle o coś uderzać, to wszystko, co trzeba, to chodzić w ciemności. Ale światło zapala się po to, żeby ominąć to, w co mógłby człowiek uderzyć, przez co mógłby przepaść, prawda? Po to jest światło. No bo jeżeli i tak chcemy się z czymś zetknąć, no to po co je w ogóle zapalać? Łatwiej bez. Ale jeżeli chcemy sprawnie się poruszać, to zapalamy światło i wtedy człowiek się czuje raźniej. Tak jest, dziś modlę się, by Duch Święty zapalał w nas to światełko, to światło Słowa Bożego, o którym Biblia mówi: Słowo Twe jest pochodnią moim nogom. W ostatnim czasie wiele dzieliłem się ze Starego Testamentu. Mówiłem, praktycznie mieliśmy tutaj dokładne, szczegółowe studium Księgi Jonasza. Teraz chciałbym przejść do Nowego Testamentu i w najbliższym czasie będę się dzielił przez, jeżeli Bóg da dożyć, da zdrowia, da sił, przez najbliższe, myślę, 3-4 niedziele, nie wiem jeszcze w jakiej to się zmieści, przestrzeni słowem z Nowego Testamentu. Przez najbliższe 3-4 niedziele będę się poruszał właściwie po 11 wersetach, tam i z powrotem. I moje marzenie, moje pragnienie, przyjaciele, bracia, siostry, goście, ktoś mi dzisiaj powiedział, że nie wiem, kto to policzył, ale podobno jest prawie 50 osób z Polski na sali, więc witam was też serdecznie i cieszę się, że jesteście. Moje marzenie i pragnienie jest, aby Bóg dzisiaj zaświecał, dotykał, oświecał was słowem, abyście wyszli z tego miejsca nakarmieni, zbudowani, abyście mogli sobie czytać Słowo Boże i mówić: Panie, dziękuję Ci, że pouczasz, oświecasz, dajesz siłę do tego życia. Otwórzcie proszę wasze Biblię na liście do Efezjan. Chciałbym mówić o Bożej zbroi. Wiele razy na ten temat tu mówiliśmy. Chciałbym, by właściwie zostało to u nas duchowo zrozumiane, przyjęte. List do Efezjan, 6 rozdział, od 10 do 18 wersetu chciałbym go przeczytać. Uważnie zwracajmy uwagę na to, co poucza nas Słowo Boże. List do Efezjan, 6 rozdział, 10 werset do 18. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Amen. To jest wspaniały fragment Słowa Bożego. W tamtym roku na wakacje, na obozie dla naszej młodzieży, dla dorostu, prowadzący obóz, opiekunowie właśnie ten fragment Słowa Bożego studiowali. A dzisiaj chciałbym, byśmy jako cały nasz zbór mogli wejrzeć w to, o czym naprawdę mówi tutaj apostoł, o czym naucza nas Nowy Testament. Widzicie, w miarę jak się przybliżamy do dnia przyjścia Pana Jezusa, diabeł też jest coraz bardziej widoczny, coraz bardziej spanikowany i obnaża się jego zło i jego metody. I jest tutaj napisane to słowo, które tam u was pisze: umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Amen, tak? Ale co amen? To znaczy, co mamy zrobić? No w związku z tym, widzicie, chciałbym, byśmy zobaczyli, co tak naprawdę mamy zrobić. Ja nie mówię, że wy nie wiecie i że ja tu jestem taki, co wie, a wy nie wiecie, bo nie na tym polega Kościół, że jeden wie, a wszyscy nie wiedzą, ale na tym, że wzajemnie budujemy się w tym samym Słowie, w tym samym Duchu Świętym. Amen. Widzicie, moc diabelska nad wierzącymi w Syna Bożego została już dawno złamana i pokonana na Golgocie. I to jest prawda, którą my wierzymy i mamy. Tam Jezus zwyciężył grzech i śmierć. Wiecie, ale w każdym naszym życiu, każdy z was, jak tu siedzicie, każdy człowiek, który normalnie pielgrzymuje przez ten świat, w naszym tym ziemskim życiu doświadczamy diabelskiego zwodzenia, kłamstw, ataków. Pomimo przegranej wojny, diabeł czasami chce wygrać w waszym życiu jakieś bitwy. Jedna wojna składa się z wielu małych bitew. Ale wiecie, często jest tak, że jedna bitwa rozstrzyga, kto wygra całą wojnę. Główna bitwa duchowa na tym świecie rozegrała się około 2000 lat temu na Golgocie. To wtedy siły zła zostały pokonane, rozbite i zmuszone do odwrotu. Ale to nie oznacza, że od tamtej pory wszelkie zło znikło i świat zamienił się w niebo, bo tak nie jest. O tym bardzo dobrze wiemy. Chcę też powiedzieć jedną rzecz. Diabeł lubi, kiedy robi się dwie rzeczy. Jemu się bardzo podoba, kiedy najlepiej nie zwracamy na niego uwagi wcale, nie mówimy o nim wcale, udajemy, że go nie ma, udajemy, że nas nie interesuje, że tak naprawdę to jest legendą. To mu się podoba. I podoba mu się, kiedy zwracamy uwagę na niego zbyt dużo. Kiedy tylko o nim mówimy, kiedy jeszcze czasem nie daj Boże się zdarzy, że do niego mówimy. Wiecie, kiedy poświęcamy mu więcej uwagi, niż na to zasługuje. To są dwie skrajności. Ponieważ kiedy nie wierzymy, że diabeł istnieje, działa, to tak jakbyśmy mówili, że Jezus troszeczkę nie wiedział, co robi. No bo przecież Jezus wyganiał demony, tak czy nie? Jezus mówił o tej rzeczywistości duchowej i nie możemy udawać, że my wiemy lepiej niż On. Ale z drugiej strony Jezus przede wszystkim nie kierował naszą uwagę w każdym swoim słowie na diabła, tylko na Ojca w niebie. Amen. Jezus nie mówił: słuchajcie, pamiętajcie o diable, myślcie o diable, rozmawiajcie o nim, budujcie się nim. Nie. Kiedy trzeba było, przyłożył mu tak, że na jakiś czas zawsze odstępował, ale przede wszystkim wskazywał nam, jak to potem apostoł pięknie powiedział, tego co w górze, szukajcie, tego co w górze, na to patrzcie. Także nie należy mu ani za mało, ani za dużo uwagi poświęcać tyle, ile trzeba. Wiecie, by nasze życie było zwycięskie i by dojść wiernie do końca, potrzebujemy duchowego posilenia. Jeżeli tego, co przeczytałem dzisiaj z listu do Efezjan, nie potraktujesz poważnie, to twoje chrześcijańskie życie będzie uszkodzone, będzie niepewne. Aby wiernie dojść do końca, potrzebujesz tej biblijnej prawdy tutaj. Bez tego nie ma co liczyć na zwycięstwo. Nie wygrasz samotnej bitwy, chociaż wojna już jest wygrana. Wiecie, słyszałem jakiś czas temu, studiując historię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, historię Związku Radzieckiego, że kiedy rosyjska armia weszła do Berlina, jeden z oddziałów rosyjskich W Berlinie znalazł się otoczony przez mały oddział SS i wybili Rosjan co do jednego. Pomyślałem sobie, przeszli całą drogę aż do Berlina. Prawie, że już wygrali. I przez jeden błąd swojego dowódcy wszyscy w Berlinie zginęli. Czyli wojna była wygrana, ale ich bitwa została przegrana. Podobnie może być w naszym duchowym życiu. Wojna jest wygrana, Jezus wygrał, ale jeżeli nie będziesz uważny, nie będziesz trwał w Słowie Bożym, możesz przegrać swoją bitwę. Być może twoja bitwa rozgrywa się teraz. Być może twoja bitwa trwa dzisiaj. Być może tutaj siedzisz i my wszyscy się uśmiechamy do siebie. Witamy się, przeżywamy, a ty w środku jesteś w centrum swojej największej życiowej bitwy i nie możesz jej przegrać. I Bóg daje nam receptę, jak się umacniać. I to nie są tylko jakieś pospolite życzenia religijne, czy pięknie religijne, brzmiące słowa, no bo w końcu o czym miał apostoł pisać? O pogodzie? To napisał coś o religii. Nie. To są biblijne fakty. To jest nauka o duchowym przygotowaniu. Chcę wam powiedzieć, że taki termin jak wojna duchowa, jak duchowa walka jest realnością chrześcijanina. To nie jest fantastyka naukowa. Oczywiście, jeżeli ktoś się maniakalnie skieruje w stronę mistycyzmu, w stronę emocjonalnego przeżywania jedynie, no to może wyglądać zabawnie najwyżej. Ale jeżeli ktoś całkowicie zlekceważy to, co mówi Biblia, będzie wyglądał bardzo żałośnie. To jest Boża wojna. Jest Boża broń, o której tutaj jest mowa i my nie jesteśmy Bożymi dziećmi, ale też i Bożymi żołnierzami w jakiś sposób. I jak teraz to się ma stać? O co tutaj chodzi? O czym apostoł mówi? Chciałbym, byśmy bardzo dokładnie, tak jak mówię, być może 3-4 tygodnie, jak Bóg da mi siłę i życia, chcę poświęcić tylko na tych 11 wersetów. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Jak to ma się stać? Przez przywdzianie całej zbroi Bożej, abyśmy się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Cel, zwróćcie uwagę, nie słuchajcie Słowa Bożego automatycznie. Nie słuchajcie Słowa Bożego bezmyślnie. Nie przyzwyczajajcie się, że tu się mówi o Bogu, ale zwróćcie uwagę, co apostoł powiedział. Cel, dla którego mamy przywdziać całą zbroję Bożą, jest jeden. Ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Czyli ostać się, ocaleć przed tym, co na was ma diabeł. Dlaczego taki cel? Po co? W jakim celu? Werset 12. Dlaczego mamy ubrać się w zbroję? Dlaczego Bóg to do nas mówi? Werset 12 daje odpowiedź. Dlatego, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy. Słyszycie, co tu pisze? Nie, gdyż bój kiedyś dawno temu toczyli. Nie, gdyż bój kiedyś być może będziemy toczyli, ale gdyż bój toczymy. Czy rozumiecie takie słowo czas teraźniejszy? Powiedzcie mi, byliście na nabożeństwie? Będziecie na nabożeństwie? Czy jesteście na nabożeństwie? Powiedzcie mi, bój toczyliśmy? Będziemy toczyli? Czy toczymy, tu pisze? Bój toczymy. Znaczy, że teraz, w tej chwili, ta rzeczywistość duchowa jest faktem. To nie jest coś, co będzie kiedyś, tam gdzieś w tysiącletnim królestwie chyba. To jest coś dzisiaj. Bój toczymy. To nie jest stara legenda, to jest coś, co trwa tu i teraz. I nasze zadanie to nie jest walka z ludźmi. Pozwólcie, że coś wam powiem. Kiedy się studiuje historię Kościoła, kiedy się patrzy też w moim doświadczeniu, które ja mam, czy kiedy rozmawiam ze starszymi braćmi, jest jedna wielka prawda. Zawsze, gdy Kościół w swojej historii zapominał o tej prawdzie, stawał się narzędziem zła i korupcji zamiast narzędziem światłości Ewangelii, bo się ludzie obracali przeciwko sobie. Boża metoda nie polega na pięściach i na złorzeczeniach. Bóg to wyraźnie tu mówi. Biblia mówi, przeciwko komu toczymy bój i wyraźnie mówi, że to nie są ludzie. Zgodzicie się ze mną? To powiedzcie amen. Biblia mówi, że to nie są ludzie. To są nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Oznacza to, zwróćcie uwagę, co teraz przeczytałem. Usłyszeliście to? Paweł nie pisze, gdyż bój toczymy przeciwko kilku rogatym idiotom z rogami, z widełkami, z kopytami, przeciwko głupim demonom, które nie wiedzą same, czego chcą. Tu tak nie pisze. Tu pisze co? Gdyż bój toczymy i patrzcie, jaka organizacja, prawie że wojskowa, nadziemskie władze, zwierzchności, władcy świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Widzicie, jak zorganizowani są? Nas jest trudno zorganizować, żeby my się we wtorek chcieli pomodlić. A popatrzcie, jak oni są zorganizowani. Oznacza to dla nas, że diabeł jest świetnie zorganizowany. Wie, co robi, nie działa przypadkowo i nie działa chaotycznie. Wyraźnie nam to tu widać w Biblii. To pisze tu wyraźnie o organizacji. Jeśli zobaczycie to w Grece, to widać jeszcze lepiej. To jest bardzo dobrze zorganizowany system zła. To jest ten sam system, który co jakiś czas powołuje jakiegoś antychrysta. Było ich już kilku w historii świata. Ten największy ciągle nie nadszedł, ale byli już różni rzymscy cesarowie, dyktatorzy, był Hitler, byli inni przywódcy, którzy byli prowadzeni tym duchem zorganizowanym złem. To ten sam duch ustawił żydowskie dzieci w kolejkach do krematoriów. To ten sam duch, on jest zorganizowany. On wie, czego chce i wie, jaki jest jego cel. Biblia mówi, że to nie są ludzie. Na wojnie, przyjaciele, kiedy się idzie na wojnę, są trzy wyjścia. Kiedy żołnierz idzie na wojnę, na działania wojenne się udaje. Kiedy człowiek udaje się na wojnę, kiedy wybucha wojna, są trzy wyjścia i nie ma żadnego innego. Tylko trzy i żadnego innego nie znajdziecie. Po pierwsze, walczyć przeciwko wrogowi i zwyciężyć, chociaż są trudne dni. To jest jedno wyjście. Po drugie, bać się i uciekać. Najczęściej, kiedy armia się rozpierzchnie i ucieka, to przegrywa. Bo wróg rusza w pościg i wtedy oznacza to najczęściej niewolę. A jeszcze jak to jest dobrze zorganizowany wróg, to dobrze potrafi ścigać. Oznacza kapitulację. Ale to też jest wyjście. Można się bać i uciekać. I trzecie, można kooperować z wrogiem. Można podpisać rodzaj zobowiązania, który wierzący podpisuje, mówiąc swoim życiem. Gdzie ja myślę, że wielu wierzących ludzi ma podpisany taki rodzaj folclisty diabelskiej. Oni diabłu nie wchodzą w drogę, oni się nie będą modlić, nie będą głosić, nie będą się dzielić, on ich zostawia w świętym spokoju i tak sobie to trwa. Można kooperować. A więc można walczyć, można uciekać, albo można kooperować. To są trzy wyjścia, które się ma w czasie wojny, bo na tej wojnie, przynajmniej na tej, nie ma czwartego, który jest jeszcze, kiedy ludzie się biją między sobą. To jest neutralność. W świeckiej wojnie jeszcze jest coś takiego jak neutralność, chociaż nie zawsze jest uszanowana, ale tu jej nie ma. Wiecie, dzisiaj diabeł stał się mało realny dla ludzi, bo pozwolili się okłamać co do tego, kim on jest. Po pierwsze powiedziałem, że źle jest mówić o nim zbyt wiele i źle jest o nim udawać, że go nie ma. Po drugie, jeśli chodzi o prawdę o nim, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, której nauczają żołnierzy, kiedy dowódcy wojskowi w szkołach oficerskich są kształceni ze strategii. Jest jedna prawda, może ja ją uproszczę, jeśli ktoś z was jest oficerem, będzie wiedział, o czym mówię, ja ją podaję w prosty sposób. Połową zwycięstwa jest wtedy, kiedy wróg nam wmówi, że go nie ma tam, gdzie jest, albo że jest tam, gdzie tak naprawdę go nie ma. To już jest pół zwycięstwa. Jeżeli jakiejś armii, która przeciwko ma nam walczyć, uda się sprawić, że nam powie, że tam oni są, a tam ich nie ma, i że tam ich nie ma, a tam tak naprawdę są, rozumiecie mnie? To pół zwycięstwa, bo my patrzymy tam, a tam jest tylko las, a nie patrzymy tam, gdzie stoi wróg. I to jest to, co się często udało zrobić mocą ciemności. Diabeł stał się mało realny dla ludzi, bo pozwolili się okłamać do tego, co jest. Walczyć z nim? Wiecie, dzisiaj wielu wierzących mówi, że chyba nawet nie wiadomo, czy on w ogóle istnieje. Co innego Nowak albo Kowalski, z tym to mogę walczyć. Ten to istnieje, jak mu dam, to będzie wiedział. Jak powiem przeciwko niemu, to ma za swoje. Dobrze, że mu samochód się zepsuł. Nowak i Kowalski są realni. Mówię Nowak i Kowalski, bo na sali są i Czesi, i Polacy, żeby nikt nie mówił, że jedną narodowość. Ale diabeł. Chrześcijanie czasami widzą, że łatwiej z drogi jest usunąć ludzi niż głębokie duchowe przeszkody. Ale kiedy, wiecie, usunie się z drogi człowieka, zemsta nigdy nie przynosi radości. Co, będziesz się cieszyć, jeśli ktoś przez ciebie w końcu przestanie chodzić do zboru? Będziesz się cieszyć? Będziesz się cieszyć, jeśli ktoś przez ciebie popłacze? Będziesz się cieszyć nawet, jeśli wygrasz? Pamiętam kiedyś świadectwo jednego gangstera, który powiedział, zemsta wcale nie jest słodka, to jest kłamstwo, bo kiedy stoisz nad trupem własnego wroga, jakoś wcale się nie chce cieszyć. Wiecie dlaczego? Bo teraz się czuje, że ich kolej. Kiedy chrześcijanin przestaje walczyć z człowiekiem, a zaczyna walczyć duchowo, kiedy bierze krzyż i jego obrażalstwo znika, bo człowieka, który niesie krzyż, poznajemy po tym, że się nie obraża, a człowieka, który krzyż odłożył, poznajemy po tym, że się gniewa i obraża. Kiedy człowiek zwycięża w modlitwie, wtedy przynosi się ta radość, przychodzi to, ten życie nabiera sensu. I chrześcijanie czasem widzą, że łatwiej jest walczyć z ludźmi niż duchowo, ale radość jest większa z duchowego zwycięstwa. I Paweł porusza tu bardzo głębokie duchowe prawdy. To nie są jakieś polityczne podchody. To jest wojna na wszystkich frontach, o której do nas pisze. Powiem wam, jest następną rzecz na temat diabła i ciemności. Bożego przeciwnika nie obchodzi, kto zginie. Jemu wszystko jedno, czy ty zginiesz, czy nie, czy twój przeciwnik. Cała szachownica jest jego. I białe pionki są jego, i czarne pionki są jego. I biała magia jest jego, i czarna magia jest jego. I prawdziwe plotki są jego, i kłamliwe plotki są jego. I słuszny gniew jest jego, i niesłuszny gniew jest jego. Tylko wybaczenie należy do Pana, łaska należy do Pana. I on zawsze to tak wytłumaczy, żeby ci się wydawało, że akurat w tym wypadku no to jakiś wyjątek. Ale prawda jest taka, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A słońce nie zachodzi nad gniewem wtedy, kiedy wschodzi modlitwa, kiedy wschodzi relacja z Bogiem. Bożego przeciwnika nie obchodzi, kto zginie, po której stronie barykady. Wiecie dlaczego? Bo on sam tą barykadę zbudował. Jedna, druga strona należy do niego. Są też dzisiaj ludzie, którzy mają takie odpustowo-ludowe pojęcie na temat mocy ciemności, o szatanie. Ich poznanie na ten temat wynika z filmów science fiction, z legend albo z różnego rodzaju religijnych opowieści. Słyszałem, jak czasem w telewizji mówią, że diabeł to jest książę piekła, siedzi na tronie w piekle. To jest głupota, nie siedzi na żadnym tronie w piekle. Jeśli nawet miał tam jakiś tron, to mu się spalił. Są dziś sataniści, którzy mówią, że on jest ich królem i będą razem w piekle. Zgadza się tylko druga część zdania. Widzicie, diabeł w piekle nie będzie żadnym królem, ale będzie współwięźniem, a właściwie oni będą jego współwięźniami, bo on dla niego jest. Nie ma czegoś takiego, często to powtarzam w moim nauczaniu, jak jakaś niezależna republika diabelska, gdzie diabeł sobie będzie rządził i się nad kimś będzie znęcał. To są ludowe opowieści. Boże zwycięstwo będzie całkowicie totalne i nie pozostanie diabłu ani jeden kawałek. To jest biblijna prawda. Bóg nie chce, żeby w tym więzieniu razem z Nim, w tej rozpaczy, w tym oddzieleniu razem z Nim znaleźli się ludzie, ponieważ nie przygotował tego dla nich, zgotował to diabłu i jego aniołom, jak mówi nam Mateusza 25 rozdział, bodajże 41 werset. Wielu jednak tam pójdzie, chociaż to nie był plan dla twojego życia. Jezus ma lepszy plan dla twojego życia, ale musisz dokonać wyboru. I jeszcze raz powtarzam, nie musimy się na nim skupiać, na diable mam na myśli, na źle. My mamy szukać tego, co w górze, ale nie możemy go bagatelizować, udawać, że go nie ma, że nie istnieje, ponieważ wywiera realny wpływ na nasze życie. A więc zaczynamy naszą walkę. Niektórzy zaraz po nabożeństwie są gotowi do walki duchowej. Są gotowi do walczenia z mocami ciemności. Ale pozwólcie, że powiem tu jeszcze jedną rzecz. Walka z mocami ciemności to nie są słowa. Bo jeśli tylko słowami to robimy. Niektórzy myślą, że jak powiedzą, ja cię związuję, ja ci zabraniam, czy coś takiego, to już duże zwycięstwo. Wiecie, gdyby samo gadanie starczyło, to byśmy się zebrali, wszystkie kościoły razem, powiązalibyśmy wszystkie demony, poukładali w kupę i byłby spokój w naszym województwie. Ale to tak nie działa. Jeśli ktoś z nas siedzi i zajęty jest jedynie swoimi sprawami, wtedy tego nie wie. Ale jeśli zaczyna żyć aktywnym życiem w służbie Bożej, okazuje się, że nie jest łatwo, że zło funkcjonuje. Kto nic nie robi dla Królestwa Bożego, też tego nie zobaczy. I nic w tym dziwnego. Dla ludzi, którzy są dla Boga obojętni wobec Boga, po prostu no, chodzą do kościoła. Wszystko wygląda w porządku. Chodzi do kościoła, czasem coś powie. Taka chodząca doskonałość. Właściwie diabeł z nim nie ma problemu, on nie ma problemu z diabłem. I dlatego wielu żyje spokojnie. Diabeł jest z nich zadowolony, oni z diabła w sumie. Dlatego mówię, że nie jest aż taki straszny. W ten sposób ich życie, czy życie takiego kogoś z nas, kto zaniedbuje Boże powołanie, Bóg cię do czegoś powołał, jest dla ciebie powołanie. Jest rodzaj świętości, który Bóg dla ciebie wyznaczył. Są Boże przykazania, które Bóg ci dał, aby twoje życie go czciło. Jeżeli tego nie ma, wtedy nasze życie nie jest wypełnianiem Słowa Bożego. Jest rodzajem pokojowego paktu ze złem. Zło. Wiecie, kogo się boi najbardziej zło? Ludzi z pasją. Ludzi z taką pasją, z takim pragnieniem, z takim ogniem. Zło się nie boi takich niedzielnych kolegów Pana Jezusa. Tych można kupić za byle co. Zło się boi ludzi z pasją. Ludzi, którzy nie boją się wyjść na głupków. Ludzi, którzy nie boją się wyglądać nieatrakcyjnie. Ludzi, którzy bardziej boją się wyjść z woli Bożej, niż być wyśmianymi. Takich się boi. Oni przeszkadzają swoją wiarą diabłu, dlatego on walczy z nimi. Lecz większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. Dopiero kiedy stajesz na drogę pójścia za Chrystusem, wtedy widzimy naszą słabość, niedoskonałość. Widzimy, jak bardzo potrzebujemy Bożego wsparcia. I to, co dziś apostoł mówi, zobaczcie, właściwie dopiero teraz wchodzę po takim długim wstępie w to, co apostoł powiedział. Dlatego powiedziałem, że chciałbym więcej czasu na to, bo bym musiał was tu trzymać dziś do 7 wieczorem. A boję się, że jakbym skończył, niewielu by zostało na sali. Paweł w swoim liście wyjaśnia nam realia Bożego pielgrzymowania. Postawę wierzącego na świecie przyrównuje do uzbrojonego żołnierza rzymskiego. Dlatego, mówi, 13 werset, wchodzimy w 13 werset, dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Po co ta zbroja? Abyście mogli co zrobić? Fajnie wyglądać w niedzielę? Nie, przepraszam. Stawić opór w dniu złym. Tak? I dokonawszy wszystkiego, jeszcze ostać się do tego, przeżyć. Krótko mówiąc, że nie chodzi o to, żebyśmy kupę zrobili, ale jeszcze jak już dużo zrobimy, żeby z nas coś jeszcze zostało. Abyście mogli stawić opór, i tu chcę zwrócić teraz znowu waszą uwagę, skupcie się na Słowie Bożym. Opór w jakim dniu? W dobrym czy złym? Złym, dokładnie. Mieliście kiedyś zły dzień, czy tylko macie dobre dni? Zobaczcie, stawić opór w dniu złym. Zły dzień. Co to jest zły dzień? Ja myślę, że to jest miejsce, gdzie kłamstwa, oszukiwanie samego siebie i kompromisy przestają podtrzymywać nasz fałszywy pokój. Człowiek ma czasem taki fałszywy pokój. I żyje w takim fałszywym pokoju i sobie myśli, innym się zdarza, mi się nie zdarzy. Inni chorują, ja nie choruję. To inni mają wypadki, ja nie mam wypadków. To inni mają problemy, ja nie mam problemów. I w duchowej rzeczywistości to samo. To inni mają takie przypadki. Mnie to nie dotyczy. Ale przychodzi dzień jaki? Dzień zły. I człowiek jest szokowany. To miejsce, gdzie rozleci się też Kościół. Wiele kościołów, zborów, wspólnot rozpadło się w dniu złym, bo przecież nie w dobrym. Kiedy jest Kościół pełny układów, kompromisów i łatwych odpowiedzi na trudne pytania. To jest miejsce, kiedy się okazuje, co się dla nas liczy. Czy Boże plany, Boże marzenia, Boża przyjaźń, czy też moja własna ocalona skóra. Ważne, że sąsiedzi się ze mnie nie śmieją. Dom, Jezus nauczał, będzie wypróbowany, gdy uderzy w niego wichura, woda, deszcz, ale ocaleje dom, który był zbudowany na skale. Skała to fundament. Dlatego tylko zdecydowani na chodzenie z Jezusem ocaleją. I to jest to centrum tego, o czym chcę nauczać przez najbliższy czas. Zły dzień na pewno przyjdzie. Może nie ma tego złego dnia dziś, a może właśnie zły dzień już ci się stał, a może jest jeszcze gorzej. Pamiętasz parę złych dni z przeszłości. Zraniły twoją rodzinę. Wyrwały twoje dziecko, twojego męża, twojego współmałżonka z kościoła, chociaż kiedyś chodził. Wyrwały ciebie z życia zdrowych ludzi. Wyrwały cię z grona ludzi szczęśliwych. Jak pisze czasem w Starym Testamencie, już nie ma w co bić. Już nie ma na mnie jednego całego miejsca. Przyszedł zły dzień, a ja nie mogłem się bronić. Biblia nam mówi, że wszystko w duchowej rzeczywistości próbowane jest w ogniu. A więc z czego budujesz? Tylko złoto ma taką cenę, taką cechę, przepraszam, że w ogniu im lepszy ogień, tym czystsze i droższe robi się złoto. Im cieplej, im bardziej pali, tym złoto bardziej świeci i jest szlachetniejsze. Wszystko inne płonie. Z czego budujesz? Widzicie, złoto w Biblii najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej reprezentuje Jezusa. Wiecie, można budować ze słomy. To jest inny temat. Ale można zbudować ze słomy. Tanio, szybko, efektownie. Ludzie będą podziwiać. Jakiś tam głupi będzie siedział po uszy w ziemi i szukał kawałka złota. A ze słomy pałac można zbudować. Ale wszystko próbowane jest przez ogień. Złota nie da się tak szybko zdobyć. To jest drogi materiał. Czasami kiedyś oglądałem film o poszukiwaczach złota. Tony ziemi musieli przewalić, żeby troszkę tego złota znaleźć. Tak jest też z duchowymi, pięknymi rzeczami. Wiele trzeba przeżyć, żeby to mieć. Ale w budowaniu ze złota jest coś, co jest pocieszające. W dzień zły świecisz jaśniej niż cokolwiek. I to będzie Boża światłość. Kiedy mali bogowie tego świata będą tracić, wątpić, bankrutować, upadać, sypać się, będą się spalać, mali bożkowie tego świata, twój wielki Bóg będzie triumfował w twoim życiu. Twój wielki Bóg pokaże ci, że chociaż świat się z ciebie śmiał, to teraz się już nie śmieje. Wypłakać i narzekać będziecie. A świat się będzie weselił. To jest jedno ze słów Jezusa o naszych ostatecznych czasach. Twoje światło będzie świecić światłem Chrystusa i przypomnisz sobie dzień, w którym tak trudno było zebrać złoto. Wybaczenie jest złotem i przypomnisz sobie, jak trudno było ci naśladować Jezusa, kiedy cię ktoś skrzywdził. Aż się prosiło, żeby mu oddać tym samym, żeby mu powiedzieć coś o nim złego, żeby się pójść, zemścić, poskarżyć, napisać. Zrezygnowałeś, było ci trudno, ludzie mówili, że jesteś głupi. Przypomnisz sobie te czasy, gdy wybaczałeś. Darowałeś, kochałeś, kiedy w nocy szedłeś, kiedy w nocy nie spałaś, kiedy wymodliłeś, wystarałeś się, świat się śmiał. Przyjdzie dzień ognia, gdy to, co złote, będzie się świecić, a to, co szybkie i łatwe, spłonie. I w ten dzień poznamy, że warto było chodzić z Chrystusem. O czym mówimy? O dniu złym, gdy przyjdzie dzień zły. I wracamy teraz do listu do Efezjan. Werset 14. Paweł używa przykłady żołnierza rzymskiego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, by się odstać w jakim dniu? W dniu złym. I teraz zaczyna mówić apostoł na temat tej zbroi. Paweł używa przykłady żołnierza rzymskiego, by opisać nam żołnierza Chrystusowego. I to rozumieli wszyscy ludzie w tamtych czasach. Dziś to rozumiemy i wtedy to rozumieli. Wtedy, kiedy wyszli ludzie, kiedy apostoł Paweł nauczał na ten temat w taki sposób, wychodzili na ulicę, a po ulicach chodzili jacy żołnierze? Rzymscy. Mogli zobaczyć, o czym apostoł mówił przed chwilą. My nie możemy, ale mamy za to książki, oni nie mieli. Kto nie wie, jak wygląda rzymski żołnierz, poszuka w encyklopedii, już będzie wiedział. I on to opisuje, byśmy mogli to zrozumieć. Jak mówię, nie dam rady przejść do końca, ale chciałem lekko wejść w temat Bożej zbroi, byście rozumieli ten fragment. Kiedy będziecie brać, bracia, siostry, Biblię, czytać to, modlić się, szczególnie ci z was, którzy niedawno zaczęli swoją przygodę z Bogiem, ci z was, którzy się uczą, kiedy przejdziecie do listu do Efezjan, byście wiedzieli, a, to o tym mówi apostoł. Panie Jezu, mogę ci lepiej służyć, amen. Tego chcecie? Popatrzcie, umacniać się w potężnej mocy Jego. Werset 10, który czytaliśmy, znaczy dokładnie przywdziać taką właśnie zbroję Bożą. I coś trzeba o tej zbroi powiedzieć. Stójcie tedy, 14 werset. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. A więc biodra opasane prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Paweł wzywa nas, pisząc natchniony Duchem Świętym. Wierzycie, że Pismo jest natchnione Duchem Świętym? A więc Duch Święty mówi, i za szybko zwróciliśmy uwagę na zbroję. Zanim mówi o zbroi, jeszcze coś mówi. Stójcie. Dzień niewiele z takiego żołnierza, co leży. Chociaż w zbroi. Stójcie. Stój. Wiecie, jak żołnierz leży, to z reguły znaczy, że nie żyje albo jest ranny. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. A więc zanim w opasanie prawdą wejdziemy, zobaczmy. Stójcie. O, wielu nie wystało. Mamy stać. Dla kogo? Dla siebie. Dla naszych dzieci, dla naszego zboru, dla tych biednych, oszukanych ludzi, którzy być może nie usłyszą Ewangelii przez to, że my nie traktujemy jej poważniej, mamy stać, aby Jezus był wywyższony. Paweł, teraz chcę wam ważną rzecz powiedzieć, posłuchajcie mnie uważnie. Paweł nie zachowuje kolejności tego, jak się ubierał żołnierz. Zwróćcie uwagę na kolejność tego, jak mówi. On to nie jest kolejność, w jaki sposób zakładał żołnierz to wszystko na siebie. Paweł nie zachowuje kolejności tego, jak się ubierał żołnierz, ale Paweł zachowuje kolejność tego, na co patrzył wróg, kiedy się z nim spotkał. Słyszycie mnie? To jest kolejność na to, na co patrzył wróg. Wróg, kiedy spotkał takiego żołnierza, nie patrzył na to, jak on się po kolei ubierał, ale najpierw patrzył na to, co jest ważne. I teraz jest ważna rzecz na temat pasa. Pas wtedy i dzisiaj miał bardzo podobne znaczenie. Jeżeli widzicie na przykład zdjęcia, filmy z II wojny światowej i widzicie żołnierzy idących z rękami do góry i prowadzi jeden żołnierz z karabinem, a ich idzie 100, to najczęściej nie mają czego? Zabrano im pas. Ponieważ kto z was był w wojsku, wie, że pas się ściąga wtedy, kiedy się co? Poddaje do niewoli. To jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką zabierają. Pas u żołnierza oznacza, że się nie poddał. Do niewoli idzie się bez pasa, jeszcze raz mówię. I teraz ten pas to jest pas czego? Kto się dotyczał czego? No powiedzcie mi. Bardzo dobrze. Głośniej powiedzcie. To jest pas prawdy. Co to jest prawda? Co za pytanie, nie? Prawda w życiu Bożych dzieci. Posłuchajcie mnie, przyjaciele. To największy dowód tego, że nie poddaliście się duchowym siłom tego świata. Jeśli jesteś kłamcą, to się poddałeś. Jeśli żyjesz kłamstwem, kłamiesz, oszukujesz siebie i innych, żonę, dzieci, męża, rodziców, to się poddałeś. Nie ma znaczenia, czy masz na sobie resztę zbroi. Idziesz do niewoli. Jesteś niewolnikiem nieprawdy. Pas prawdy jest pierwsze, na co patrzy wróg. Pierwsze, co chce wróg. Diabeł nie chce was zapędzić do łóżka z innym człowiekiem, z inną żoną albo innym mężem. Diabeł nie chce was od razu zapędzić do supermarketu, żebyście kradli. Diabeł z ciebie nie zrobi od razu pedofila, zabójcy albo gangstera. Najpierw diabeł chce z ciebie zrobić kłamcę. A jak zaczniesz kłamać, to cię już doprowadzi. Kiedy przestaniesz rozróżniać prawdę od kłamstwa, już wszystkim cię uczyni, czym tylko będzie chciał. Kwestia czasu i chytrości, jak cię urobi. I dlatego pas jest taki ważny. Cała walka traci sens, kiedy stajesz się chrześcijaninem bez prawdy, bez Jezusa. bez mówienia w światłości. Mówić w światłości, chodzić w światłości, to znaczy, że jest tak, jak jest i jest światło i widać, jak jest. Kiedy kłamiesz, oszukujesz siebie i innych, to nie jest światłość, to jest ciemność, to jest szarość, gmatwanie jakieś. Cała walka traci sens, kiedy przestajemy mówić prawdę. Jeżeli siedzisz dzisiaj na tej sali, kiedy ostatnio okłamałeś swoją żonę? Kiedy ostatnio okłamałeś swojego męża? Kiedy ostatnio kłamałeś rodziców? Wiedz, że kiedy to robiłeś, służyłeś mocą ciemności i właśnie poddajesz się w walce, do której powołał cię Jezus. Bojąc się chwilowego niezadowolenia, stajesz się kłamcą nie przez tysiące kłamstw, ale przez jedno kłamstwo. I poddajesz się diabłu. Otwierasz mu drzwi, nie patrząc, kto dzwoni, czy kto stuka do tych drzwi. Cała walka traci sens. W dawnych czasach, dzisiaj jeńców gna się bez pasa. Dzisiaj żołnierze, którzy się poddają, czy w czasie II, czy I wojny, ściągają pas. Dawniej jeszcze bardziej duchowo było to widać. Wiecie dlaczego? Bo najpierw ściągali im pas. Ale nie wiem, czy wiecie, że w dawnych, antycznych czasach, kiedy pojmano jakichś żołnierzy, rozbierano ich całkiem do naga. Byli gnani centralną ulicą miasta, całkowicie rozebrani, poniżeni na rynek niewolników, aby ich sprzedać do niewoli, całkiem gołych, nagich. Ilu dzisiaj takich chrześcijan jest całkowicie rozebrany do naga? Już nie ma nawet mowy o pasie, on już nie ma nic. W jego ręce nie ma już miecz Słowa Bożego. W nim nie ma już żadnego pancerza. Został rozebrany i przez nałogi, pornografię, alkoholizm, nikotynę, kłamstwo, oszustwo, przez własny gniew jest nagim, rozebranym całkowicie, nastawionym na śmieszność i wstyd, niewolnikiem diabła, pędzonym na rynek niewolników, gdzie dokona się jego los. Zobaczcie, jaka duchowa prawda. Jeśli poddasz się, reszta nie ma znaczenia. Jeśli ściągniesz pas prawdy, nie ma znaczenia. Jeśli nie ma prawdy, jesteś wyłączony z walki po Bożej stronie. Wszystko jedno, jaki masz resztę pancerza. Bo potem czytamy o pancerzu. A więc jest pas prawdy, a potem mamy zaraz pancerz. To wiecie dlaczego pancerz? Prawda jest ważna, amen. Ale zaraz potem pancerz jest. Czemu? Bo wnętrze też jest ważne. Długo nie utrzymasz pasa prawdy, jeśli nie ochronisz swojego wnętrza. Najważniejsze jest serce, nasze wnętrze. Paweł pisze, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pancerz chroni wnętrze. Pancerz był po to, że kiedy wróg chciał cię przebić mieczem, to nie mógł, bo masz pancerz. Chroni twoje wnętrze. Posłuchajcie, nogi i ręce są potrzebne, czy nie? No są potrzebne. Są potrzebne do walki. Ale wnętrze jest potrzebne, żeby żyć, żeby walczyć. Widziałem już żołnierzy bez ręki i bez nogi. Ale nigdy nie widziałem żołnierza bez brzucha. Nigdy nie widziałem żołnierza bez klatki piersiowej. Nigdy nie widziałem takiego weterana wojny, którym byłem na wojnie. Została tylko głowa, ręce i nogi. No środek mi zabrało. Takiego nie widziałem. Widziałem bez ręki weteranów, bez nogi. Ale nigdy nie widziałem weterana bez głowy albo bez tułowia. A więc zaraz po pasie, który jest prawdą, prawda to podstawa. Bez prawdy nie ma mowy o chrześcijaństwie. Bez prawdy nie ma mowy o naśladowaniu Chrystusa. Zgadzacie się ze mną, czy nie? No bez tego to umówmy się. Dalszą część możemy sobie odpuścić w ogóle. Ale jeżeli jest prawda, patrzymy dalej. A więc pancerz sprawiedliwości. To jest najważniejsze, bo serce jest ważne. Jeszcze raz powtórzę, nogi i ręce są niezbędne do walki, ale wnętrze jest niezbędne, żeby żyć. W walce potrzebny jest pancerz. By nasza walka nie była cielesnym zmaganiem, potrzebne jest właściwe wnętrze. Nie nazwa, nie flaga, ale duch się liczy. I teraz macie prosty przykład czasami w kościele. Kiedy wierzący w kościele nie mają pancerza sprawiedliwości i wnętrze jest puste, ciągle mają ręce, ciągle mają nogi, ale nie mają pancerza. I wiecie, co się wtedy dzieje? W kościele zaczyna być cielesność. To znaczy, co się da zrobić nogami i rękami, to ludzie potrafią zrobić. Ale co trzeba wymodlić, co trzeba zrobić duchowo, już nie potrafią, bo nie mają wnętrza. Mają ręce i nogi. I wtedy Kościół staje się ludzkim dziełem. Równie dobrze Pan Bóg mógłby w ogóle nie przyjść, mogłoby go nie być, a ten Kościół by się spotykał, modlił, śpiewał hymny. Im właściwie Bóg jest niepotrzebny. Oni wiedzą już, jakie hymny będą. Mniej więcej wiedzą, o czym pastor powie kazanie i mniej więcej wiedzą, o której skończy się nabożeństwo. W ogóle po co Bóg? Oni już tak lepiej wiedzą, od Pana Boga nawet, co będzie. Ale kiedy masz wnętrze, twoje wnętrze otwiera się na Boga. Wtedy żyjesz, a pancerz je chroni. Tym pancerzem jest sprawiedliwość. Wszelkie zło, jakie człowiek może czynić przeciwko Bogu, będzie gdzie? W jego sercu. Będzie w jego sercu. Dlatego musisz je chronić, bo z niego tryska źródło życia. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Oznacza to dla nas strzec swojego serca. Pamiętamy, to jest bardzo ważna lekcja, którą Jezus dawał nam. Wiecie, często człowiek nawet fizycznie nie szanuje swojego serca, dopiero jak go na sygnale odwożą, zaczyna się zdrowo żywić. Podobnie czasem postępujemy z duchowym sercem. Sprawiedliwość jest pancerzem od strzał szatana w twoim życiu. Sprawiedliwość. Co jest sprawiedliwość? Co to jest sprawiedliwość? Mówimy o sprawiedliwości, a często czynimy wiele niesprawiedliwości po prostu po to, żeby nam było wygodniej. Często ludzie mówią, że są biedniejsi niż są, że są bogaci niż są, że są bardziej zadowoleni niż są, że są bardziej smutni niż są. Czynią niesprawiedliwość, żeby im współczuli, żeby na tym lepiej zarobić, żeby na tym lepiej wyjść. Robią wszystko, żeby nie robić nic i tak dalej. To jest niesprawiedliwość. Jest dziś wiele niesprawiedliwości i łatwo przesiągnąć tym brudem z tego świata. Bądź tym, kim jesteś przed Bogiem, przed ludźmi. To jest początek sprawiedliwości. Możemy być bardzo chytrzy przed ludźmi. Nikt nie zobaczy niesprawiedliwości. Ale teraz posłuchaj, wiecie dlaczego apostoł mówi, że to jest pancerz? Bo jeśli nie będziemy sprawiedliwi, diabeł nas bardzo łatwo co? Przebije i zabije. Nasz pancerz ludzki łatwo przebić mu i zabić nas. Jest napisane w Hebrajczyków, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Sprawiedliwość, pancerz sprawiedliwości. Łączy się bardzo mocno z tematem łaski. Starczy nam łaska, jeśli Bóg okaże nam łaskę. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. W tej sprawiedliwości stał się gigantem duchowym, a Boża łaska szła z nim. Starczy nam łaska, wszystko inne szukamy, kiedy jesteśmy niesprawiedliwi. Czujemy wtedy, że upadamy. Usprawiedliwiamy się, szukamy swoich praw, pokarmów, przepisów. Zamiast kochać brata, to go nienawidzimy, bo ja sobotę czczę, a on niedzielę. Bo on tak się ubiera, a ja inaczej. Bo on taką muzykę słucha inaczej. I to, co ważniejsze, zaprzepaszczamy, mówiąc o tym, co mniej ważne, choć też ważne. Ale zapominamy o sprawiedliwości. Jak wyleczyć chore serce? Przez łaskę. Łaska przychodzi do nas przez pokutę. Wtedy krew Jezusa ma moc, by nas oczyścić i wyleczyć nasze serce. Była już o tym mowa. W 1 Tesaloniczan 5:8 mamy napisane bardzo głębokie wyjaśnienie, czym jest ten pancerz. Paweł mówi o tym w Efezjan, ale mamy wyjaśnione to w Tesaloniczan. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia, mówi Tesaloniczan. Skupcie się na pancerzu teraz. Kończę i to jest ostatnie, co chcę dzisiaj nauczyć was, ale posłuchajcie, błagam. To jest bardzo ważne w waszym duchowym życiu. Nie pozwól twoim myślom teraz do kuchni odlecieć. Posłuchajcie mnie. Wiary i miłości, to jest pancerz, tak? Wiary i miłości. Do kogo miłości? Względem kogo? Względem Pana Jezusa Chrystusa. Powiecie, o co ci chodzi? Co tu takiego ważnego? Poznać miłość Chrystusa to jest poznać taką miłość, która dotyczy wszystkich ludzi. Dopóki masz swoją miłość, to kochasz tylko tych, którzy ciebie kochają. Ja na przykład lubię Mateusza, bo on jest dla mnie dobry. I mi nie jest trudno Mateusza lubić. Ale nie powiem, kogo mógłbym nie lubić. Są tacy, których się muszę starać lubić. Macie takich ludzi, czy wy nie macie z tym problemu? Są tacy, że się macie postarać, nie, żeby ich lubić. Tak na niego patrzysz i myślisz, Boże, jak ty go możesz kochać? A Bóg mówi, ty też go masz kochać. Ciebie mi nie jest trudno kochać, wiesz? Ale Jezus mówi, że taka miłość, że wiecie, towarzystwo wzajemnej adoracji, to i faryzeusze tyle mają. Oni też lubią tych, co ich lubią, nie lubią tych, co ich nie lubią, proste. Do czego zmierzam? Wiecie, zawsze pamiętam, jak mój mentor życiowy, człowiek, który sprawił, że zacząłem inaczej patrzeć na Boga, pastor Georg, powiedział kiedyś takie słowa, które ja na początku w ogóle nie zrozumiałem, a potem jako pastor, jako misjonarz przede wszystkim w Rosji przez wiele lat, zrozumiałem. Georg kiedyś powiedział takie słowa. Popełniamy wielki błąd, pamiętam na kazaniu to powiedział. Popełniamy wielki błąd jako Kościół, że staramy się kochać jedni drugich. Ja sobie myślę, no przecież mamy się kochać. No, wiecie, dopiero później do mnie dotarła ta prawda, że chrześcijanie to my się tak staramy kochać siebie. Wiecie, w nas nie ma miłości Chrystusa. Miłość Chrystusa jest jak słońce. Słońce świeci na ładne kwiaty i na kupę śmieci, jak wysypiecie, też na nią świeci, tak czy nie? Słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kwiat jest jak miłość. Ja to kiedyś tu mówiłem. Kwiatek pachnie pięknie dla dobrego, a jak wchodzi do pokoju zły, to kwiatek mówi, a teraz mu nawozem pośmierdzę, bo ten jest zły. Nie, kwiat zawsze pachnie tak samo. I taka jest miłość Boża. Bóg kocha grzesznika i ciebie tak samo. I to jest miłość Chrystusa, taka sama do wszystkich. A my się tak strasznie staramy kochać was, wiecie. Jak się staram was kochać. I wy się mnie staracie kochać. I tak się strasznie staramy siebie kochać. Bo się boimy, że jak ja się strasznie nie będę starał ciebie kochać, a ty się strasznie mnie nie będziesz starał kochać, to się poobrażamy na siebie i towarzycho pójdzie do domu. Bo nie można wtedy nic powiedzieć. Nie można niczego chcieć. Nie można nic skrytykować. Nie można się z kogoś nawet zaśmiać. Nie można z kogoś zażartować. Nie można mu zwrócić uwagi, bo ono wszystko to ty mnie nie kochasz. I tak się wysilamy kochać. Zobaczcie, dokładnie tak żyje świat. Świat się tak strasznie stara siebie kochać, bo ich miłość nie jest naturalna. Przeżyliście kiedyś prawdziwą miłość? Byłeś kiedyś zakochany? To jest prawdziwa miłość. Jak ktoś jest zakochany, wyobraźcie sobie z zakochanego męża, żonę, budzą się rano, w noc poślubnej, zaraz po nocy poślubnej, on się budzi. Tak, chcę ją kochać, on ją kocha. No dalej nie kocham, no już trochę bardziej kocham. To nie jest miłość. To jest rodzaj jakiejś dewiacji. I świat żyje taką dewiacją i nazywa to miłość. My się tak strasznie staramy kochać. Co to ma wspólnego z pancerzem? Zaraz dojdę. Ja jestem, wiecie, tak trochę powoli, jak Jumbo Jet schodzę do lądowania. Myśliwce lądują od razu i idą w górę. I to są ewangeliści. Gdzie myśliwiec się podnosi, kieruje się bardzo szybko, otwiera ogień, niszczy przeciwnika, wraca. A ja jestem bardziej chyba nauczycielem niż ewangelistą. Ja się podnoszę jak B-52. Kilka ton ładunku, ale jak to na was zrzucę, to tak, żebyście cały tydzień z tym szli. Idę dalej, bo wiem, że czas kończy się. Wracam do pancerza, gdzie kiedy się strasznie staramy siebie kochać, to wtedy wychodzi coś takiego, że jak ty się mnie starasz kochać, a ja ciebie i miłość nie jest prawdziwa, to kiedy ty zranisz mnie, to ja się już czuję wolny, żeby zranić ciebie. Staraliśmy się? Okej, nie kochasz mnie, Mateusz, to ja ci teraz pokażę, kim ja jestem. A Jezus jest inny. Kiedy cię uderzą w jeden policzek, to Jezus mówi, staraj się mu nie oddać, staraj się go kochać. Nie. Jezus mówi, niech czymś naturalnym w tobie będzie nadstaw drugi. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna. To była prawdziwa miłość. Bóg nie tak umiłował świat, że tak się starał kochać świata, że mało brakowało, by mu się nie udało tego świata ukochać. Nie. On go tak kochał, że miłość zwyciężyła wszystko. I nasze serce mamy chronić wiarą i miłością. Wiara, definicja wiary. Wiecie, jaka jest definicja wiary? Wiara to chodzić z Bogiem. To jest wiara. I nasze serce mamy chronić wiarą i miłością. To jest pancerz sprawiedliwości. To, że On nas kocha, nie jest naszą ochroną. Bo wszystkich ukochał. Pamiętajcie, prawdziwy pancerz tworzy się z wzajemnej miłości. Prawdziwy pancerz zbudowany jest z miłości Jezusa do mnie i z mojej do Jezusa. Bo Jezus kocha wszystkich. Gdyby to starczyło, że Jezus ciebie kocha, to nie byłoby pancerza. Nie musiałbyś go zakładać. Sprawiedliwość to jest patrzeć na wszystko tak jak Bóg. Patrzeć tak jak mówi Słowo Boże i ukochać świat tak jak mówi Bóg. Nasze serce chroni wtedy wiara z miłością, budując pancerz. On nas kocha, ale to nie jest nasza ochrona. Chciejmy to usłyszeć. My nie mamy używać Jego miłości, ale mu ją odwzajemnić. To nas dopiero ochroni i da pancerz. Gdyby starczyła Jego miłość, no to właściwie każdy miałby zbroję i Biblia by nie wzywała, aby ją mieć. My musimy kochać Jezusa nie miłymi słowami, uśmiechami dla Boga, bo to nic nie znaczy. Ale kto Go miłuje, przestrzega Jego słowo i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, mówi Paweł do Filipian, opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi w wiary z Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Zamykając powoli, mamy dwie sprawiedliwości. Sprawiedliwość, jeśli się opieramy na zakonie, wtedy bierzemy zbroję, która jest za słaba i diabeł może ją przebić. I sprawiedliwość Chrystusowa, która jest prawdziwą zbroją. Sprawiedliwość Chrystusa. A Chrystus na wszystkich ludzi patrzył tak samo, z miłością. I miał dla nich to samo przesłanie. Nie głosił innej Ewangelii tym, a trochę lżejszej tamtym. Miał to samo. Wiara w Jezusa Chrystusa jest naszą zbroją. Nie wiara w coś religijnego, ale w Niego. On nas kocha, a my Jego. I to tworzy pancerz. Prawdziwy pancerz. Jest o nim opowieść w Biblii. Pamiętacie, jak Dawid miał iść walczyć z Goliatem? Wpadli na pomysł, zanim poszedł. Ubrali go w co? W pancerz, w zbroję Saula. A on tak w tej zbroi. Ja myślę, że tylko głowę było widać trochę. Mówi, nie mogę w tym chodzić. Już nie mówiąc o walce, ja w tym chodzić nawet nie mogę. I nas też, przychodzimy do kościoła, a niektórym kościołom się wydaje, że ważniejsze od Jezusa jest, jak się brat ubiera, a siostry jak się dziś ubrały. A co słuchacie? Krótko mówiąc, mógłbym tu wymienić wiele rzeczy. Patrzenie na styl, a nie na stan serca. Często to jest ważne, wiecie. Ale Kościół jest do czegoś innego. I kiedy przychodzi taki człowiek, ubierają go w tą zbroję swoją. Całe życie ich było 20. Potem zaczęli głosić prawdziwą Ewangelię i ich zostało 15. Jeden się nawrócił na 20 lat. To go w zbroję Saula. On mówi, ja nawet w tym chodzić nie mogę. Nie mówiąc o życiu dla Boga. I tak Kościół umiera. Zakuty w pancerz własnych religii. A Goliat się śmieje. Ale Dawid zrzucił tą zbroję. Mówił, ja mam lepsze rzeczy. Jego zbroją była gorliwość dla Pana. Zrobił to w innym stylu. Wszyscy w tamtym czasie na najważniejszą chwilę z Bogiem, walkę z Filistynami, byli ubrani w śniące zbroje. A ten się ubrał w szmatę, wziął kamienie. Jak kiedyś powiedział jeden kaznodzieja, wziął ich kilka, bo Goliat mógł mieć braci. To mnie strasznie rozśmieszyło. Wziął kilka, poszedł i sprał go dobrze. I to mu pomogło. Izajasz pisał, bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się w swe własne klejnoty. Gdy przyodzieje nas Pan, to będzie sprawiedliwość nie do przebicia, prawdziwa ochrona, prawdziwy ratunek. A więc pamiętajcie dzisiaj, kiedy pójdziecie do domu. Wielu chciało sprzeciwstawić się diabłu, ale ich pancerz sprawiedliwości to była sprawiedliwość oparta na zakonie, a nie na Bożej miłości. I nawet to byli prawi ludzie często. To byli ludzie, którzy może czcili sabat, kochali Boga, szanowali prawdę, ale jeden problem, nie z miłości do Boga, a z sprawiedliwości własnej. I nie udało się. Wiecie, o co chodzi? bez łapania się za słowa tutaj. Ale potem przyszła miłość Boża i często stawali ludzie, którzy nie mieli nawet szkoły podstawowej dobrze skończonej. Często pisać nie umiał, czytać nie umiał, ale tak kochali Jezusa, że świat się zmieniał. Diabeł uciekał, a dzieła diabelskie płonęły i osuwały się im z drogi. Byli prostymi ludźmi, nie byli teologami często. W historii Kościoła byli tacy, którzy nie mieli pieniędzy na własnego osła. Nie dojadali, nie mieli własnych butów, ale ich pancerz był nie do przebicia dla diabelskich podstępów. Zbroja sprawiedliwości to troszczyć się, by kochać Jezusa. Usłyszeliście mnie? Zbroja sprawiedliwości. Powtórzcie sobie to w myślach. To troszczyć się, by kochać Jezusa. Kiedy kochasz Jezusa, diabeł cię nie przebije ani w poniedziałek, ani wtorek, ani środę, ani czwartek, ani piątek, ani sobotę, ani w niedzielę. W żaden dzień kochać Jezusa to jest prawdziwa zbroja. Bo to, że On nas kocha, to już doświadczyliśmy wiele razy. I taką miłość dziś trudno znaleźć, bo wymaga ofiary. Cierp wespół ze mną. Jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Pisze Paweł do Tymoteusza. Wybór należy do nas. I tutaj skończę. A ja bym jeszcze chętnie następne omówił, ale już wam nie będę. Spotkamy się za tydzień. Pójdziemy dalej. Dziś zapamiętajcie. Pas prawdy, bądźcie ludźmi prawdy. Dziś zapamiętajcie. Pancerz sprawiedliwości. Niech to będzie sprawiedliwość oparta na tym, że uwierzyłeś Bogu, uwierzyłeś w to, że Jezus cię kocha i wezwał cię i dał ci nowe przykazanie miłować innych. To jest pancerz nie do przebicia. Z tym chodźcie, z tym żyjcie. Niech Pan was błogosławi. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.